wynotowałem sobie pewne rzeczy. Bardzo lubię czytać odzyw Kościoła i świętych. Jeżeli chodzi o pokorę, mam tu trochę dużo, więc nie wszystko przeczytam. Święty Grzegorz Wielki na przykład, on mówi tak, że im większe upokorzenia człowiek przeżywa, tym większe łaski do niego docierają, prawda? I on mówi tak, święty Grzegorz Wielki, papież, wielu ustami mówi o sobie, że są nędzni, najgorsi. Tak nieraz mówimy, nie? O nie, nie, ja tu jestem taki, ja sobie nie poradzę, ja taki nienormatywny tu jestem, nie? Ale, pisze dalej, ale sami nie wierzą w to, co mówią. Bo jeśli ktoś inny im to mówi, to znieść i ścierpieć tego nie mogą, nie? Genialne. Wielu chce uchodzić za pokornych, ale nimi tak naprawdę nie chcą być. My chcemy uchodzić za pokornych, a nie być pokornymi. Więc ja mogę tu o sobie powiedzieć, jak głupi jestem, wiecie, głupi jestem. Ale jak ojciec Stanisław po tym wszystkim swojej pokorze tego nie zrobił, Marcin, głupio mówisz, nie? Byłbym czerwony od razu, jak on śmiał, nie? A ja o sobie to samo mogę powiedzieć i co? Bez problemu. Więc to nie jest pokora, że ja to o sobie mówię. Pokorą byłoby to, gdyby ktoś z was mi to powiedział, nie? Wtedy, gdybym to przyjął. I to mówi święty Grzegorz, prawda? Nie ma pokory bez upokorzenia. Nie istnieje to, nie? Nieraz się modlimy o pokorę i niech tylko Bóg spróbuje nas wysłuchać i ktoś nas upokorzy. Nie, wtedy, Boże, gdzie jesteś? Nie, gula nam skacze, nie? A tylko Bóg wysłucha twoich próśb. Więc jak ktoś się modli o pokorę, będzie upokorzony, bo nie ma pokory bez upokorzenia. Tak pisze. O świętym Franciszku Borgiaszu jest taka pewna informacja, że gdy był jeszcze księciem, pewien świątobliwy człowiek dał mu taką radę. Jeżeli chce się bardzo rozwinąć w miłości do Boga, to powinien sobie każdy dzień przypominać swoje upokarzające grzechy, wady, niedoskonałości. I święty Franciszek tak bardzo wziął sobie te rady do serca, Franciszek Borgiasz, że gdy zaczął oddawać się rozmyślaniom o własnej nędzy, spędzał prawie 2 godziny dziennie rozmyślając o własnej nędzy. Wszystko, co słyszał od innych, co czytał, prawda, każdą modlitwę obracał w tym pierwszym etapie swojego życia na poznanie własnej niegodziwości, nie? I upokarzał się pamięcią o swoich własnych grzechach. I napisano o nim, że codziennie rano miał zwyczaj wcześnie wstawać, całować ziemię, aby przypominać sobie, że jest prochem, prawda? Jest ziemią i się kiedyś w proch obróci. Myślę, że z pokory Jan Paweł II czynił to podobnie, kiedy gdzieś tam przebywał. Albo był wśród takich kartuzów znany jeden święty, mnich Piotr z Kluny, którego Pan Bóg zachował, wiecie, w czystości, nie? I aż po śmierć. Zawsze był czysty. Także nawet nie śnił o tego rodzaju grzechach, jak ja na przykład. Więc nie musiał z Matką Bożą spać, z figurką. Kiedy umierał pośród zakonników, przeor rozkazał mu powiedzieć, z jakiego powodu podobał się Bogu, nie? Tak najbardziej w życiu. I on powiedział tak, trudną rzecz mi nakazujesz, przeorze, nie? Ale w żaden sposób bym ci nie powiedział, gdyby nie posłuszeństwo. I on mówi tak, już od lat dziecinnych bardzo mnie szatan prześladował, ale w miarę tych boleści dusza moja opływała też w pociechy zsyłane przez Jezusa i Maryję. Gdy mnie jednego dnia szatan bardzo pokusami dręczył, ukazywała mi się Maryja, a szatan natychmiast zniknął. Natychmiast, nie? Wtedy pocieszała mnie, zachęcała, bym trwał i postępował w świętości i rzekła, abyś lepiej mógł postępować, chcę ci ze skarbów syna mego podać 3 wyjątkowe ćwiczenia pokory, dzięki którym bardzo się Bogu spodobasz i szatana zwyciężysz. Upokarzaj się, żebyś szatana zwyciężył w 3 rzeczach. Pierwsze, mówi mu Matka Boża, w jedzeniu. Co to znaczy? Jedz tylko potrawy jak najlichsze, nie? Niewyszukane jakieś. To, co ci podadzą oczywiście w gościnę, ale jak najlichsze, po prostu zwykłe. Nie wyszukuj sobie, nie? W odzieniu ubieraj się w zwykłe ubrania, a nie niezwykłe, nie? I trzecie mówi w obowiązkach. Wykonuj obowiązki najniższe, najbardziej upokarzające. Uważaj to za sobie za największy zaszczyt, prawda? Im gorszymi obowiązkami będziesz się zajmować. Wtedy złe duchy będą się gniewać i uciekną od ciebie. I tak się rzeczywiście stało. Wiecie, setki, że tak powiem w cudzysłowie, dumnych książek napisano o pokorze. Ale żadna z nich nie jest w stanie jej wyrazić. To bardzo trudna cnota. I powiem teraz to, co mnie po prostu zszokowało, kiedy jakiś czas temu kupiłem sobie kazania świętego Bernarda z Clairvaux. Właśnie można je kupić w języku polskim w nowym wydaniu. I on pisze tak, genialne słowa po prostu, nie? No, jak muzyka brzmią. Nie wystarczyłoby Bogu dziewictwo Maryi, gdyby nie jej pokora. Ja po prostu, dla mnie to było odkrycie, nie? Nie wystarczyło Bogu dziewictwo, gdyby jej pokora. No, szok po prostu, nie? Że Bóg nie wejrzał na czystość Maryi, tylko na jej pokorę, nie? Genialne. Na to, że była najmniejszą. Na to wejrzał. Nie potrafię być taki czysty jak Matka Boża. No, ja nawet nieraz odprawiam mszę już, tu mi się kotuje. Zresztą, jak mówi Tomasz Zakwinu w Sumie Teologicznej, nie? Ten to miał łeb, brzuch też. Ale mówił także dominikanin, nie? Że diabeł ma dostęp do trzech władz w człowieku. Do, pamiętacie? Pamięci, do wyobraźni i do uczuć, nie? Dostęp ma wprost. Do pamięci, do wyobraźni, do uczuć. Więc ktoś idzie do wróżki. Oczywiście najwięcej to jest oszustek, nie? Czy oszustów, którzy tam... Ale jeżeli ona coś mówi, czy on coś mówi, coś się zaczyna rzeczywiście potem dziać, no to trzeba się bać, bo demon ma dostęp do wyobraźni, więc potrafi jej powiedzieć coś w wyobraźni i teraz ona, o, ja widzę tu, że to, to i to. Kto jej to dał? Ona się nie różni od nas poznaniem, nie, ale demon ma dostęp do wyobraźni. I dlatego w taki sposób może działać. Do uczuć też, nie? Do pamięci również. Więc w tych trzech władzach nie należy tutaj jakoś tym się kierować. Kiedy anioł przychodzi do Matki Bożej, on jej głosi Słowo Boże. To są starotestamentalne teksty, to co archanioł jej głosi. Proroctwo, nie? Taki trochę skondensowany plik, tekst, taki MP3-kowy. Ale to było Słowo Boże. I teraz Maryja co robi? Świetnie, ale genialnie, będę matką. Tak robi? Czy co robi? Zmieszała się na jego słowa. Odwrotnie było, nie? Ona się zmieszała i on to trochę przeraziło. Bo uczucia mówią nie woli Bożej, bo wyczuwają przemianę. Więc genialnie, co Matka Boża robi? Nie ufa uczuciom, tylko rozważa, co znaczy to pozdrowienie. Pozdrowienie, czyli Biblia, a rozważa, czyli rozum. Fides et ratio, nie? Jan Paweł II, encyklika, fides et ratio, wiara i rozum. I tam proroczo papież pokazuje swoim palcem, proroczym palcem, papieskim palcem, nie? Że duch ludzki jest jakby na dwóch skrzydłach niesionych. Jedno jest wiara, drugie jest rozum. I tym się trzeba kierować. Ona nie ufa swoim uczuciom. Uczucia są zdradliwe. Biblia mówi, że serce jest zdradliwsze niż wszelkie ciało, więc jak się sercem kierować w życiu, nie? Moje serce raz jest w zakonie, raz poza zakonem, raz się zakocham, nie? Inny raz też, no to ja się zakochuję dalej, żeby nie było, tylko że nie idę za tym, nie? No to co, wy się nie zakochujecie, nie? Przy żonach nie kiwniecie głową, panowie, ale to... To jest normalne, prawda? Tylko, że miłość to nie są uczucia, nie? Uczucia towarzyszą miłości, ale miłość to jest akt woli. Więc ja mam akt woli być w zakonie, chociaż moje uczucia to są różne tam, nie? Więc wyobraźnię mam różną, pokusy mam różne, nie? Myśli. Nie potrafię być tutaj jakoś w czystości podobnej do Matki Bożej. Nie potrafię, ale Bóg wejrzał na jej pokorę, na jej uniżenie, kiedy mówi Magnifikat. Na to wejrzał Bóg, nie? Wymienia uniżenie, a nie czystość. I okazuje się, że w oczach Bożych właśnie to, pokora, uniżenie mają największe znaczenie. Największe, nie? Większe niż życie w czystości. Wielu ludzi nieraz nie kojarzy tego, ale kiedy ktoś doznaje upadku w dziedzinie czystości, warto się przyjrzeć innym sferom, nie? Bo dużo ludzi cały czas, o, jestem nieczysta, nieczysty tu i cały czas tylko koncentrują się na tym szóstym przykazaniu. To jest dopiero szóste. Pierwsze jest ważniejsze niż szóste, nie? A tak się nieraz zaślepią, że tylko cały czas, jakiś nawet w egocentryzmie, już tylko szóste cały czas na tym. No nie, to może być tylko jakiś efekt, a problem może być gdzie indziej. Właśnie na przykład w pysze, że lubię oceniać innych, lubię patrzeć na innych z góry, więc Bóg może dopuścić nawet do pokus w takiej trudnej, upokarzającej dziedzinie, czyli czystości, nie? Żebym był pokornym, żeby moje serce się upokorzyło, żebym przestał oceniać, bo gorsze rzeczy robię, tylko tego nikt nie widzi, prawda? Więc nieraz ktoś chce, żeby zniknęły nieczyste grzechy. Ty nie musisz walczyć z nieczystymi grzechami, tylko ty zacznij budować się w pokorze, nie w uniżeniu, nie osądzaj, a wtedy i tamto zniknie. Bo Bóg wejrzał na pokorę, a nie na czystość. Mówi święty Bernard, wierzy jemu. To uniżenie, to pokora, to jest życie wbrew sobie po prostu, nie? Wbrew własnej woli poddać się innym. I to najbardziej szatanowi przeszkadza. Najbardziej mu przeszkadza pokora. Przecież znamy w historii Kościoła takich egzorcystów, co to nie musieli rytuału sprawować. Czy jak Amort mówi, że łaciński jest lepszy. Mówił. No to byli tacy, co nawet rytuału nie nosili. Wystarczy, że weszli, już diabeł uciekał, prawda? Bo byli pokorni. A ci niepokorni muszą się męczyć, więc my się męczymy. A oni wystarczy, że przyszli. Od razu diabeł pierzchał, nie? On nie może znieść pokory. Tej jednej rzeczy, po prostu. Zwykłej rzeczy, pokory. Uniżenia. Niebezpieczną rzeczą jest szukać tego, co lepsze. Lepiej szukać tego, co gorsze. A chociażby przyjąć własne życie, wiecie, znoszenie swoich wad jest pierwszym stopniem pokory, nie? Znosić swoje wady, to jest pierwszy stopień pokory. To już nie mówiąc pragnąć jeszcze upokorzeń, ale znosić siebie samego, to jest pierwszy stopień pokory. Ja nie muszę się wady pozbyć, mam ją znosić. Niektórzy ludzie się modlą, żeby pozbyć się wady. Święty Grzegorz z Nazianzu mówi tak, że wada to jest nierozwinięta, niedorozwinięta cnota. Niewykształcona cnota, nie? Jestem niecierpliwy, nie? No to dzięki właśnie relacji do Boga, Bóg to przeobrazi, stanę się cierpliwym, czyli to moją wadę przeobrazi w cnotę. Więc nie chodzi, żeby pozbyć się wady. Trzeba to zobaczyć i Bóg to przeobrazi, nie? Mam wadę wzroku, przecież nie idę do lekarza, żeby mi oko wyłupał, nie? Bo mam wadę. Nie chcę się pozbyć, nie! Noszę okulary, nie? Nie wiem, co będzie z tego, pewno nic. Ale prawa duchowe się inaczej trochę kierują niż prawa fizyczne, fizyki. Tak pisze święty Grzegorz z Nazianzu. Więc nieraz mamy jakieś wady, które wsiane w naszą naturę sprawiają, że stajemy się pokorni. A bywa, że ktoś ma takie cnoty, dzięki którym staje się pyszny. O, ja chodzę do odnowy Duchu Świętym, ja upadam, a ty? No człowieku, nie? To na pewno nie jest... To już na pewno nie jest... Znaczy, to wtedy jest upadek, rzeczywiście. To nie jest spoczynek, przepraszam. Bo jak... Bo w odnowie Duchu Świętym, czy w ogóle w charyzmatycznych rzeczach, jak stwierdzić, jaki jest upadek, czy jest w Duchu Świętym? Po owocach się poznaje, a nie to, że ktoś leży. Po owocach, nie? Zresztą nieraz ktoś 40 lat upada, to ja się dziwię, bo święty Paweł mówi, nie pragnijcie duchowego mleka. Na początku Pan Bóg daje takie duchowe mleczko, ale ileż w tym mleku można ptasie mleczko jeść? No, w dzieciństwie, więc na początku ktoś upada, ale potem wypływ na głębie, nie? Potem przychodzi cierpienie, bo wspólnota nie jest po to, żeby mnie emocjonalnie podbudowywać. Wspólnota jest po to, żeby się nawracać we wspólnocie, dlatego tak nam ciężko we wspólnocie. Nam w zakonnych, wam w innych, różnych małżeńskich. Dlatego tak nam ciężko, nie? Bo musi umrzeć mój stary człowiek, czyli moje ja. Moja pycha po prostu musi umrzeć. Dlatego każdy ma inne cierpienie, ale każdy ma cierpienie dokładnie takie, które służy twojemu obumieraniu starego człowieka. Dlatego Bóg dopuszcza na nas różne rzeczy, nie? Żebyśmy byli pokorni. Więc jest już większym stopniem pokory szukać tego, co gorsze. Chociaż wcale nam się tego nie chce. To się pod prąd, nie? Jakby kogoś czesać pod włos. Ja już się nie czeszę. Niedługo nie będę się golił, no ale już. Więc nie powinniśmy żądać w naszym życiu, wiecie, duchowym, ani wielkiego uznania, ani być podziwiani. Nie trzeba, nie? Święty Bernard, ja uwielbiam tych świętych, po prostu jestem... Muzyka, nie? Święty Bernard pisze tak, prawdziwie pokorny człowiek zawsze chce być uważany za mało wartościowego człowieka, a nie za pokornego. Więc nie mamy się chcieć uważać się za pokornych, tylko za mało wartościowych, nie? A święty Bonaventura w liście o doskonałości do sióstr pisze tak, przepraszam, bo jakże wstrętny jest wobec Boga ten zakonnik, który nosi pokorne odzienie, a pyszne serce. Bo jakże poczekajcie, wam też się dostanie. Bo jakże bezużyteczny jest ten chrześcijanin, który widzi pokornego i wzgardzonego swego Pana na krzyżu, a sam się wywyższa, a sam wywyższa swoje serce i wydaje się, że wielkie rzeczy zbyt wzniosłe są dla niego, nie? Czym bardziej należy się brzydzić u oblubienicy Chrystusa, co bardziej należy ukarać u służebnicy Chrystusa, niż to, że skoro najwyższy stał się najniższym, niezmierzony stał się ograniczonym, a człowiek zgnilizna, robak, odważa się wielmożyć. Jak mówi Psalm 18 i tak dalej, nie? A święty Augustyn mówi o takich tak, martwa skóro, dlaczego się rozciągasz, nie? Ocuchnąca ropo, dlaczego się nadumasz, nie? Głowa pokorna, a człowiek pyszny. Genialne. A Bonaventura pisze jeszcze w tym samym liście doskonałości do sióstr, mówi tak, łaska Ducha Świętego spływa jak woda, gdzie spływa? W doliny, nie? Spływa do najbardziej uniżonych, do najbardziej pokornych, do najniżej położonych od innych, nie? A nawet im mocniejszy jest spad, tym silniejsze działanie łaski. No genialne. Jak tu nie czytać świętych, nie? Piękne. Więc myślę, że to najbardziej demona unicestwia, kiedy człowiek wchodzi w relację z Maryją. Dlatego przede wszystkim, bo Maryja jest najniższą, najpokorniejszą na ziemi była, dlatego jest dzisiaj królową. Ale właśnie to ją upokarza. Dlatego mamy wchodzić w przymierze, w życie z Matką Bożą, nie? Bo, ponieważ ci najlepiej przyjmą Jezusa, którzy modlą się właśnie z tą, która najlepiej Go przyjęła. Najlepiej przyjęła Jezusa Maryja. Więc kiedy Ty jesteś z Maryją, też najlepiej przyjmiesz Jezusa. Proste. Kiedy chcemy coś dobrze wykonać na przykład, nie? Szukamy kogoś, kto się na tym najlepiej zna. Idziemy do znawcy tematu, do fachowca jakiegoś, idziemy do eksperta, do kogoś, kto potrafi najlepiej coś wyjaśnić, żeby to przyjąć, nie? Więc skoro nikt tak w pełni nie przyjął Jezusa jak Maryja, prawda? No to znaczy, że właśnie z Maryją się modlimy i w niej, czy z nią szukamy najlepszego sposobu przyjęcia Jezusa w naszym życiu. Kiedy się odmawia różaniec, wiecie, no to wtedy właśnie wchodzi w człowieka pokój, skupienie, nie wiem, czy zauważyłeś. Wraca pokój do człowieka, jak powtarza, nie? Odmówienie jednej części sprawia, że człowiek pozbawia się napięcia, nie? Pozbawia się nerwowości, niepokoju. Jeżeli się modlisz, oczywiście sercem, a nie odmawiasz tylko różaniec, tylko się modlisz. Nie, odmawiam, żeby mieć szybko za sobą, nie? No to demony zniosą modlitwę. Demony zniosą modlitwę. Tylko prawdziwej modlitwy nie zniosą, nie? Sercem. Jeszcze ustami to one zniosą to. Dlatego święty Ludwik Gniodemofor mówi tak. Niechaj wszyscy, mężczyźni i kobiety, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą, odmawiając święty różaniec. Chcemy w Maryi szukać tego ciepła jej matki, nie? No bo wiem o tym, że jeżeli jej serce mnie nie ogrzeje, a jakieś serce musi mi ogrzać. No to w chwili samotności, wiecie, opuszczenia, zmęczenia i płaczu, no to kto zajmie jej miejsce? No to ekran zajmie jej miejsce, komputer, nie? Z płaskim obrazem, czy elektroniczną czułością, ale to nie jest czułość, nie? Czy może ktoś inny, więc... Otrzymamy różaniec, to tak czuję, że trzymam dłoń Matki Bożej, nie? Przy sobie. Żeby poczuć ją. Jak dziecko jestem przez matkę prowadzony, nie? Modlę się cicho, albo że szeptem, powtarzam te słowa, nie? Żeby według tych słów tej modlitwy potem żyć. Na pewno. Oczy są ważne, nie? Patrzę na nią, bo patrzeć na kogoś znaczy dostrzec kogoś. Jeżeli wiem, że patrzę na nią, ona patrzy na mnie. A kiedy ona patrzy na mnie, to znaczy, że ja istnieję. Istnieć to zauważyć. Więc jeżeli Matka Boża na mnie patrzy, to ja wiem, że ja istnieję na wieki. Być zauważonym przez człowieka to zaistnieć na chwilę, nie? Dzisiaj tu jestem, niedługo pójdę stąd, więc co, mam istnieć 2 godziny tutaj, a potem co już? Nie mam istnieć, ja nie chcę istnieć w waszych oczach. Bo ja nie chcę istnieć 2 godziny, ja chcę wieczność istnieć. Więc patrzę w jej oczy, nie? Żebym ja wieczność miał istnieć, prawda? Przede wszystkim to, zapatrzenie. Bo miłość to jest patrzenie na siebie. Skoro nienawidzieć, to nie chcieć widzieć, nie? W związku z tym miłość to jest widzieć właśnie. Więc patrzę na nią. No na przykład kiedyś sobie tak zrobiłem wieczór z Maryją, taki swój. Miałem urodziny. No i sobie Matkę Bożą postawiłem, poszedłem do cukierni, kupiłem dobre ciasto. Naprawdę sobie zrobiłem kawę, Matkę Bożą tu. A przepraszam, może to głupie. No ale dlaczego to nie jest głupie? To nie jest głupie, nie? No i podziękowałem jej, porozmawiałem z nią i sobie w najlepszym towarzystwie zjadłem kawę i z ciastko, nie? Naprawdę, no. Poważnie. No bo to jest takie, no, jestem dzieckiem, to wiem, że to niepoważne, ale różaniec jest dla osób takich właśnie, nie? No zachęcam do tego. Do takiej relacji z dzieciątkiem po prostu, nie? Dziecko i mama, nie? Więc patrzę na nią, ona też może sobie na mnie popatrzeć, dlaczego nie? Jeszcze jedno, nie? Modlitwa powstrzymuje nas też od zła, od nieopanowania, od błędów, od wad. No na taśmie naszego życia pojawiają się różne produkty, nie? Różne. Udane i nieudane, słowa dobre, słowa brzydkie, nie? Wychodzą z nas uczucia twórcze, ale i destrukcyjne, prawda? Czyny dobre, czyny złe. A modlitwa sprawia, że wytwarzamy w sobie mechanizm powściągania się od wielu wybrakowanych produktów naszej osobowości, nie? Łatwiej naprawdę jest komuś modlącemu się stale nie uczynić czegoś, co by potem żałował, niż temu, którego zupełnie modlitwa nie pociąga, bo jak nie ciągnie mnie modlitwa, to nie ciągnie mnie Bóg, nie? Bóg daje nam jako obronę Matkę Bożą, różaniec. Ostatnio nagrywałem taką audycję dla Polskiego Radia dla dzieciaczków małych. No i tam, nie, że różaniec to, wiecie, no nawet swoim wyglądem przypomina po prostu, no taki, no naboje do karabinu, nie? Więc idę na wojnę, to no, mam karabin, nie? Drrrt i po salwę strzelam diabłu, nie? Z takiego maszynowego dostanie 50 naraz, to ucieknie, nie? No to jest obrona po prostu, nie? No to tak wygląda, no mi to przypomina amunicję do karabinu maszynowego, no. Różaniec. No tak, dla dzieci fajna nauka, ale coś z tego jest. Ja wierzę, że tak jest po prostu, że to jest moja skuteczna obrona. To, ona, różaniec. Jezus mówi Jadowi tak, oto twoja matka. Ją dał mu za matkę, nie? I uczeń wziął ją do siebie. Wziął ją do swojego domu? No na pewno do swojego domu wziął do siebie. Ale do siebie to również wziąć Maryję do wszystkich swoich spraw, nie? Zawierzać jej wszystko. I mówię, idź i czyń ty podobnie, prawda? Modlimy się do niej, żeby się nauczyć od niej pewnej pokory, ale też, żeby nauczyć się lekceważyć demony, ich potrzepty, skupiając uwagę na kimś innym, na czymś innym, nie? Na niej niż na tych szeptach złego ducha. Naprawdę stajemy się najbliżsi Jezusowi, kiedy jesteśmy dziećmi Jego mamy. Modlimy się, mając głowę na sercu Maryi, tak jak Jan, który usłyszał, oto matka twoja i od tej godziny uczyń ją do siebie wziął. Któż z nas nie doświadczył kiedykolwiek jakichś niebezpieczeństw, nie? Zagrożeń ze strony jakiejś tam przemocy, takiej fizycznej, mówię. Takie sytuacje zostawiają długotrwałe wspomnienia, urazy, zranienia, jakieś lęki. No przestępcy są... Zwykle to ludzie dość niebezpieczni, nie? Ale najbardziej niebezpieczni są ci przestępcy, którzy są niewidoczni, nie? Atakują znienacka, z zaskoczenia, kiedy się w ogóle ich nie spodziewamy. Czyli złe duchy, nie? One są napastnikami niewidocznymi, atakującymi z zaskoczenia, niebezpiecznymi. Więc nie wystarczy czasem wystrzegać się kogoś, kto jest dla ciebie zagrożeniem i czyha na twoje życie, gdy już zostaniemy zaatakowani, no to nie wystarczy zwyciężyć, trzeba jeszcze wroga związać, nie? I do tego służy też różaniec. Po to, żeby przeciwnik znów ciebie nie zaatakował. Modlitwa związania złych duchów odwołuje się do imienia Jezus, do Jego krwi, owszem, ale też różaniec. To duchowe po prostu jakieś więzy dla tych naszych nieprzyjaciół. Bo Biblia mówi, że Bóg nawet związał moc demonów i posłał ich do świata ciemności. Jest napisane u Judy tak. Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli i aniołów, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Na sąd. Więc różańcem ja związuję, prawda? Złe duchy. Jan Paweł II, święty Benedykt XVI, obecny Franciszek, nie? Oni nie dają innych prezentów, tylko różaniec każdemu wręczają. To dużo mówi, nie? To jest też znak jakiś, różaniec. No nie co innego. Nie złote krzyżyki, tylko różańce rozdają. Myślę, że to jest prezent najpiękniejszy. Choć to modlitwa pokorna. Trzeba być dzieckiem, żeby ją mówić. Zauważyłem, że wielu ludzi nie ma miłości do różańca. Choć są związani z Bogiem, to fakt. I są zaangażowani w chrześcijaństwo, to prawda. Ale ta modlitwa jakaś zawsze wydaje im się trywialna, nie? Mówią o niej z ironią, z pogardą. Obawiam się, że ten ich królewski punkt widzenia no nie jest chyba wyrazem zrozumienia słów Jezusa, że kto do małych rzeczy przywiązuje ogromną uwagę, choć wcale nie jest to drobiazgowa, perfekcyjna, no to ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim, nie? Wiecie, pogarda do rzeczy małych, ubogich, skromnych, do tego, co proste, jest raczej bliższa demonom. Pogarda do tego, co małe, niż aniołom, nie? Którzy chcieli być najwspanialsi. Nie jesteśmy biednymi sługami Pana Boga. Różaniec jest tak, taką pokorną modlitwą. Ale Bóg wybiera tych, co są najpokorniejsi. Więc do walki ze złym duchem naprawdę najlepszy jest różaniec. My podczas egzorcyzmów na początku w ogóle, znaczy egzorcyzmy to rzadko są, żeby nie było więcej ludzi, tam inne problemy ma, ale nie żeby egzorcyzm stosować, nie? Tylko, że jeżeli już jest modlitwa egzorcyzmu, a nawet modlitwa uwolnienie, to nigdy chyba nie przeprowadzałem, żebyśmy wpierw nie modlili się właśnie różańcem. Nieraz koronką potem, ale na początku zawsze jest różaniec. Nieraz nie uda się całego, no bo jak ktoś już tam coś się dzieje z kimś, no to od razu do akcji, ale potem przerywamy i zawsze jest różaniec. Czy wcześniej, czy później, na początku najczęściej, ale jest, prawda? Zresztą różaniec nie jest tylko mówieniem do Boga, tylko jest też Boga mówieniem do nas, nie? Mówiąc słowa Ave Maria, chcemy też z gotowością słuchać woli Pana Boga, nie? To jest ważniejsze niż rozkazy jakiegoś dowódcy, to słowo. Widzę to w Matce Bożej, nie? Ona mówi, co ona mówi? Oto ja, służebnica pańska, Matka Boża mówi. Ona była wolna od grzechu pierworodnego. Była zachowana od grzechu, nie? To Duns Scott świetnie powiedział, że w Maryi Bóg dokonał czegoś większego niż w nas. Bo zachowanie kogoś od grzechu, a uwolnienie kogoś z grzechu jest o wiele ważniejszą rzeczą. Zachować kogoś od grzechu? Ona była zachowana od grzechu, a my jesteśmy uwalniani z tego grzechu. Więc w Maryi Bóg antycypował to, co w nas kiedyś się stanie. Bo w niebie będziemy nieskalani, jak pisze święty Paweł, aby stawić nas wobec Boga jako nieskalanych, nienagannych. Będziemy niepokalani. Czyści będziemy, ale dopiero w niebie. Tu na ziemi, nie mylmy porządków, musimy być uwalniani. Ustrzeżenie przed grzechem jest większym dziełem niż uwolnienie od niego. I teraz Maryja mówi aniołowi, to mówi Bogu, niech mi się stanie, Boże, według Twoich słów. Nie mówi, będę współpracować z Tobą jak równy z równym. Tylko mówi, niech mi się stanie według Twojego słowa. Dlaczego? Bo Matka Boża była... Ona miała świadomość, że jest sama osobą ubogą, nie? Kimś słabym, jak powiedziałem, nie posiadającą w sobie żadnej mocy. I ta jej pokora, skromność, pokorna świadomość, że nic sama nie jest w stanie sobie uczynić, okazała się najlepszą dyspozycją do tego, żeby oddać całą siebie w moc Pana Boga, nie? To jest to, czego my nie mamy. Tej świadomości, że nic nie możemy uczynić. Dlatego uważamy, że sami sobie możemy uczynić, prawda, a Bóg tylko potrzebuje, aż sami sobie uporządkujemy nasze życie. Albo, że, nie wiem, Bóg za nas wszystko zrobi bez naszego oddania się Jemu, albo wystarczy Jemu spełnić obowiązki rytualne, żeby Go zadowolić. A wcale tak nie jest, nie? Dlatego potrzeba jest postawa Matki Bożej. czyli wchodzić w te jej słowa. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Ona powiedziała to raz w życiu i starczyło, ale ona była bez grzechu. A my jesteśmy grzeszni, czyli mamy przeszkodę. Dlatego te słowa codziennie powtarzamy. Nawet 3 razy Anioł Pański mówimy dziennie, nie? Postawa Maryi, nie? Nie umiem być pokornym jak ona, nie umiem być mądrym jak ona, nie umiem być świętym jak ona, nie? Czystym być tym bardziej nie umiem jak ona, nie? Ale teraz rozumiem, że skoro Jezus był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, to tym bardziej ona. Naprawdę. Tylko ona o tym wiedziała. Bo jej czystość, jej niepokalane serce, tam nie było grzechu, czyli nic nie przysłoniło jej prawdy, bo to nieprawość, nieczystość wprowadza człowieka na takie tory pewnej ułudy, że my sami sobie możemy, nie? Więc ja się bałem niekiedy oddać Panu Bogu, nie? Zaufać, bo absolutnie zaufać Bogu może tylko ten, kto nie ufa samemu sobie. Boi się człowiek, nie? Panie, czyń ze mną co chcesz, co uważasz, zgadzam się na wszystko, nie? No, ktoś tam zły i śliski, wiecie, szepcze mi do ucha, Marcin, a jeżeli umrzesz w chorobie, tak zgadzasz się na wszystko? Nie? A jeżeli spotkają cię prześladowania, zgadzasz się na wszystko, na pewno? A jeżeli Ojciec Niebieski tobie zgotuje los taki, jak swojemu synowi na krzyżu, zgadzasz się? Wątpiłem, nie? Bałem się Bogu wszystko powierzyć. Gdzieś w sercu rosła obawa, że Bóg nie będzie się liczył z moją ograniczonością, nie? Że stanie się coś w moim życiu, czego ja nie zniosę. Ale ja dziś wiem, że nikogo nie ma w moim życiu, kto by tyle mi życzył dobra, co Bóg. Kto by chciał takiego mojego dobra, jak On. Tylko szatan wmawia mi złe rzeczy, a Boga o to oskarża, ale nie. Więc mogę powiedzieć dziś, jak Maryja, nie? W tym akcie, niech mi się stanie według Twojego słowa, no. I tu nie chodzi o wiedzę, o jakieś rekolekcje, ascezę, postanowienia, jakieś tam inne rzeczy, pobożne rytuały, tylko o co, nawet nie chodzi o to, co dobre, tylko o to, co najlepsze, czyli przyjęcie Słowa Bożego i wypowiedziane tego Słowa właśnie w sercu Matki Bożej.